z pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału, od czwartego wiersza. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy wykonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się odstoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Duch. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mi jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, nas oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Apostoł Paweł tu porusza pewną bardzo ważną sprawę, która dotyczyła już w tamtym momencie Koryntian, ale ja myślę, że dotyczyła też i innych. W różne miejsca docierała Boża nauka przez różnych ludzi. Jeden usłyszał to przez tego, drugi usłyszał to przez tego. Ale głównym przesłaniem nauki jednego i drugiego jest Jezus Chrystus. Ugruntowanie na Jezusie Chrystusie to jest podstawa nauki chrześcijańskiej. Nie ma innego fundamentu, jak tylko Jezus. Nie ma innych nauk, które by mogły przysłonić Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przyniósł coś na ziemię. Pan Jezus przyniósł pokój z Bogiem, każdemu człowiekowi. Pokój z Bogiem jest tylko w Jezusie, a w Jezusie wiemy, że jest łaska, przebaczenie, miłość, Boża mądrość. Nie taka szatańska, o której pisze Jakub, prowadząca do zwady, kłótni, nienawiści, ale prowadząca do pokoju, do przebaczenia. Ja myślę, że to, co teraz czytałem, gdyby Paweł miał to ponownie napisać, napisałby prawdopodobnie to już ziemio, nie tylko Koryntianie, ale cała ziemio. Przypomnij sobie, kto jest twoim nauczycielem, Jezus Chrystus. Nikt inny. W różnych miejscach są różni nauczyciele, ale tym prawdziwym i jedynym, który o sobie powiedział, że nikomu nie wolno się nazywać nauczycielem, bo tylko On jest jedynym i prawdziwym, to jest Jezus Chrystus. Wszystko, cokolwiek jest zbudowane, zbudowane jest na Jego nauce. Popatrzmy, co przyniósł Jezus Chrystus na ziemię. On powiedział, że będzie jeden Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica Jezusa Chrystusa. On się nie zgodził na podzielone kościoły, lecz powiedział, że będzie jeden Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. I gdziekolwiek Kościół się znajduje, on ma jedno pragnienie i jeden fundament. To jest Jezus Chrystus. Ten, który stoi na tym fundamencie, to na tym fundamencie stojąc nie można stać pysznym, bo ten fundament wyrzuci wszystko, co pyszne. Nie można stać wywyższającym się, pokazującym się, że ja jestem lepszy od innych, bo ten fundament rzuci z siebie takiego. Nie można się pokazać, że my tylko mamy rację. Oni nie mają racji, bo też zostanie wyrzucane. Dlatego Paweł mówi, że człowiek, któremu się wydaje, że już jest mądry, powinien zgłupieć, aby znowu stać się mądrym, bo wtedy już traci podstawę, którą jest Jezus. Jedyne, co możemy oceniać, to czy wzór Jezusa jest w tobie i we mnie. Sta do ocenienia i do odrzucenia kogokolwiek. Widzimy, że tu powstał rozłam o naukę Apollosa i naukę Pawła. Chciałbym, żebyśmy, nim dalej będziemy mówić, chciałbym, żebyśmy zerknęli do Dziejów Apostolskich, do 18 rozdziału. Widzimy tutaj od pierwszego wiersza do 17, mówię czytać. Widzimy, jak Paweł dociera do Koryntu. Chodzi tam do synagogi i głosi im Słowo Boże. Później wyjeżdża stamtąd. Opuszcza Koryn. Czytam to w 18 wierszu. I idzie do Efezu. Nie będę czytał, bo to by trochę czasu zajęło. Znamy tą sytuację. Kiedy on opuszcza Korynt, idzie do Efezu, przychodzi do Koryntu, przychodzi do Efezu, gdzie się ta sytuacja pierwszy w tym. W Koryncie Paweł głosi, później trafia do Efezu, w którym tak samo jest w synagoga, głosi słowo. I później, kiedy opuszcza Efez, trafia w to miejsce Apollos. Kiedy już tam Pawła nie ma, tam Apollos się dowiaduje, że ta nauka, którą głosi, on głosił w tym momencie chrzest Janowy i naukę o Jezusie Chrystusie, że ta nauka nie jest jeszcze pełna. I to mu Akwila i Pryscylla wytłumaczyli bardziej dokładnie. I kiedy poznał tą naukę zupełnie, wtedy odchodzi do Koryntu. W to miejsce, gdzie był wcześniej Paweł, dociera tam z tą nauką do Koryntu. A w czasie, gdy Apollos jest już w Koryncie, Paweł wraca do Efezu i trafia na uczniów, którzy zostali zapoznani jakby z tą nauką o chcie upamiętania, chcie ku opuszczeniu grzechów swoich i pójścia do Pana. I wtedy, kiedy na nich trafia, 19 rozdział to mówi, to wtedy pyta się, czy zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. I oni mówią, że czy zostali napełnieni Duchem Świętym, oni mówią, że nie. I wtedy zostają ochrzczeni, napełnieni Duchem Świętym. Chciałem, żebyśmy zobaczyli, że Apollos i Paweł uzupełniali się nawzajem. Kiedy jeden był w jednym miejscu, drugi był w drugim, później ten wracał na to jego miejsce i dokonywał coś, co nie dopełnił do końca drugi. A więc uzupełniali to, co miało być dane od Boga. Jeden otrzymał to, drugi otrzymał tamto. I byli nawzajem sługami jednego Pana. Jeden drugiemu nie wchodził jakby w naukę z inną nauką, lecz głosili tą jedną naukę, którą jest Jezus Chrystus. Ale tak jak Paweł tam powiedział, że ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. I można powiedzieć, że oni się jakby mijali w pewnych momentach. ale wypełniali usługę u jedynego Pana, u Jezusa Chrystusa. Że jeden nie był przeciwko drugiemu, nie występował jako przeciwnik, wykazując, że Paweł nie ma racji w tej sprawie, a później Paweł by wrócił i powiedział, to Apollos nie ma racji, ja mam rację. Oni nie toczyli ze sobą boju, oni po prostu prowadzili ludzi do Jezusa Chrystusa. I dlatego w Koryncie powstał później rozłam, bo jedni uwierzyli przez Pawła, a drudzy uwierzyli przez Apollosa i mieli z tym problem. Paweł mówi, to nie ma znaczenia, przez kogo żeście uwierzyli. Jedyne ma znaczenie to, czy budujecie na Jezusie Chrystusie. Czy to, co teraz robicie, to jest zbudowane na Jezusie Chrystusie. Czy ten fundament, który został założony w was, jest nadal waszym fundamentem, na którym stoicie. To jest najważniejsze, bo czasami może ktoś pójść za nauką i zgubić się w tym momencie. Uznać, że ta nauka jest tak wspaniała, że ona przewyższa wszystkie nauki. I może się teraz rozkoszować tą nauką, a jego życie odbiegnie od wzoru, jakim jest Jezus Chrystus. Jest to tak bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że ktokolwiek z nas, przez kogokolwiek został przyprowadzony do Jezusa Chrystusa, powinien być mu wdzięczny za to, że on mu głosił słowo. Powinien czuć wdzięczność i miłość do niego, ponieważ on jakby się stał ojcem czy matką, powiedzmy duchową. Ale najważniejsze, żeby trwał na tym fundamencie, który został założony, a innego nie można założyć. Jezus Chrystus. I teraz można powiedzieć, że na tym fundamencie musi powstawać jakaś budowla. Jeden może budować coś bardzo cennego, kosztownego. Widzimy Pawła, Apollosa. Ich budowle były mocne, ugruntowane, stałe. Inni mogli być jakiegoś słabszego rodzaju. Ich budowle mogły być słabiutkie, tak jak słoma, która mogłaby ulec spaleniu, ale oni nadal trwali na skalę i głosili Jezusa Chrystusa. Głosili prawdziwego Jezusa Chrystusa. Chociaż to, co nadbudowywali na tej fundamencie, było słabiutkie, ale oni nie znali innego fundamentu, jak tylko Jezus Chrystus. Oni nie prowadzili ludzi do, powiedzmy, do jakichś walk między sobą, ale mówili im o jedności w Jezusie. O takim zdrowym, żywym chodzeniu, ale w Jezusie. W tym prawdziwym Jezusie. I każda taka budowla, choćby najsłabsza, jeżeli by nawet była spalona, to jednak ten, który budował na tym fundamencie i który głosił wszystkim to, co jest w Jezusie, ostoi się. Dlatego, że Pan jest Panem wszelkich sług swoich. Ale gdyby ktoś zgubił ten fundament, w tym momencie narażałby się na wielkie niebezpieczeństwo. Koryntianie zaczęli gubić. Oni stracili tą jedność w Jezusie Chrystusie, a zaczęli toczyć spór o to, kto jest ważniejszy. Paweł czy Apollos? Zajęli się sprawą taką, którą im poddał diabeł, zamiast rzeczywiście głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jakby moment zwrócenia się do Boga później obrócił ich w kierunku złym i nieprawidłowym. I teraz Paweł do nich to pisze, wykazując im to. I podaje im pewną taką lekcję. Mówi, słuchajcie, jeśli ktoś niszczy świątynię, zobaczmy, że to jest w tym miejscu, Bożą, tego zniszczy Bóg. Można powiedzieć, że człowiek, który zaczyna odwracać się od Jezusa poprzez własną naukę czy naukę innych, nie chodzi już w wypełnianiu przykazań Jezusa Chrystusa. Nie chodzi już i nie niesie Bożego pokoju, niesie rozłam, niesie walkę, niesie jakieś przeciwności, zakłóca, a nie zbiera. Jezus powiedział, że kto nie będzie zbierał z Nim, ten nie może być z Nim. Człowiek nie może jakby chodzić z Jezusem i nie zbierać, łączyć w jakiś sposób w Jezusie. Ja nie mówię o łączeniu takim fałszywym, który chciałby stworzyć diabeł, złączyć wszystko w jedno bez względu na to, czy to jest fundament Jezus, czy nie. Pan Jezus powiedział, ty trwaj na mnie i przyprowadzaj innych do mnie, aby każdy budował na mnie jako świątynię Bożą i aby wiedział, to jest skała pewna, o której Pan powiedział, że choćby przyszły nawałnice, burze, to nie zniszczą tej budowli. Ona się ostoi. Dzisiaj można było powiedzieć coś takiego, że pojawia się, powiedzmy, taka tendencja, mi się tu bardzo podoba, ja będę tu, mi się tu bardzo podoba, ja będę tu, chodź tutaj, bo tu jest pięknie, tu jest wspaniale, mi się tu bardziej podoba. Ale czy tu jest Jezus? Jeżeli tu jest Jezus, to przyjdziesz i powiesz, chodź, tu jest Jezus. Tu nie chodzi o to, mi się czasami nie podoba, bo mówią mi coś, co mnie boli, rani, co powoduje, że ja muszę coś z tym zrobić. Ale tu jest Jezus. Tak jak powiedział jeden uczeń drugiego, chodź i poznaj. Poznaj i zobacz, czy to jest Jezus. Jeżeli to jest Jezus, będziesz wiedział, co masz zrobić. A więc jeżeli cokolwiek robimy, to powinniśmy robić to, aby przyprowadzać do Jezusa. Aby ktoś nie budował na mnie, czy na jakimkolwiek innym człowieku, który by głosił słowo, ale by budował na Jezusie. A więc fundament, który może być założony, to tylko Jezus. I chciałbym, żebyśmy na chwilę otworzyli drugi list Piotra. Drugi rozdział i 20 wiersz. Może nawet do 22, bo Piotr tu pokazuje tą sprawę, o której mówiłem. Chcę powiedzieć tu co do sprawy niszczenia Bożej świątyni. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się też na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Popatrzmy, że Piotr tutaj mówi słowa, że jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata. A więc popatrzmy, jak wielkie znaczenie ma dla nas to, o co się modlił Jezus. Poznanie Jego. Jeżeli człowiek poznał Jezusa i zaczyna budować na Nim, to nie chce już zrezygnować z Jezusa. Chce być blisko Pana, chce poznawać Go coraz bardziej, aby ostał się, aby kiedy przyjdzie Pan, mógł żyć. Ale jeżeli człowiek gubi z oczu Jezusa, to w tym momencie co się dzieje? Zaczyna wracać do starych brudów. Popatrzmy, ktoś mógłby powiedzieć, słuchaj, zacznij teraz, na przykład człowiek się nawraca i każ mu zostawić wszystko od razu. Czy on jest gotów zostawić wszystko od razu? Ale on będzie gotów, kiedy pozna Jezusa, kiedy zobaczy, kim jest Jezus, to miłość do Jezusa spowoduje to, że on już nie będzie chciał w tych starych rzeczach być. On się od nich odwróci, ponieważ zobaczy Jezusa. I to jest najpiękniejsze. Paweł mówił, jeżeli cokolwiek robię, to dlatego, żeby Jezus był widoczny, Jego krzyż, śmierć i zmartwychwstanie mojego Pana. To jest podstawa wiary każdego człowieka. A kiedy człowiek uwierzy w Jezusa, to już wie, co ma robić. Często człowiekowi się mówi, zrób to, a on tak jako koniem stoi, bo on jeszcze nie zobaczył Jezusa. Możesz mu mówić o Jezusie, ale kiedy on nie pozna, kim jest Jezus dla niego, to on będzie cały czas mówił, mi się to bardzo podoba, mi się to jeszcze bardzo podoba. I nie będzie chciał tego zostawić. I będzie z nim toczył walkę, a po pewnym czasie zobaczysz go, on znowuż w tym jest. Nie zajaśniał mu Pan. Bo komu zajaśniał Pan, ten powstał z martwych i poszedł za Panem. Już wiele rzeczy zginęło i następne zginą, ponieważ Pan coraz bardziej jaśnieje przed oczami swego sługi. I teraz, jeżeli przez poznanie Jezusa Chrystusa odwracaliśmy się od rzeczy tego świata, to dlaczego człowiek wraca z powrotem? Dlaczego Koryntianie zaczęli wracać do tych rzeczy tego świata, kłótni o to, kto jest lepszy, kto ma lepszego nauczyciela, kto lepszą drogę wybrał? Dlaczego? Ich oczy zostały odwrócone od Jezusa. Bo w Jezusie nie ma takich rzeczy. W Jezusie jest pokój, miłość, tak? W Jezusie jest jedność. Jeden Pan, jeden Duch, jedna wiara, jeden Kościół. Nie ma wielu Kościołów na ziemi. Dlatego w pierwszym liście Jana czytamy, że jeżeli ty i ja chodzimy w światłości Jezusa Chrystusa, społeczność mamy z sobą i krew Jego oczyszcza nas z naszych grzechów. Kiedy mamy społeczność z sobą? Kiedy ja i ty chodzimy w Jezusie Chrystusie. Jego światłości, a więc to jest fundament, na którym zbudowany chrześcijanin, gdziekolwiek by się znalazł, to będzie widział brata czy siostrę w upadku czy zwycięstwie. I nie będzie dla niego to obojętne. Nigdy nie będzie miał takiego rozdziału, to jest mój zbór, a tamten jest zbór, powiedzmy, kogoś innego. A tamten zbór jeszcze kogoś innego. Ja tylko na uwadze będę miał swój zbór, ponieważ ja jestem członkiem tego zboru. Kłamstwo. Albo jesteśmy członkami jednego Kościoła, Jezus Chrystus jest fundamentem naszym, albo nie jesteśmy członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości być członkiem Jezusa, a zarazem członkiem jakiegoś, powiedzmy, wybranego zboru. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale nasze serca są otwarte dla wszystkich, którzy czczą naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy zbliżają się do Niego i chcą Go poznawać. Dlatego jest tak ważne. Nie ma podziału w Kościele. I Pan nigdy się nie zgodził na to, żeby ktoś powiedział: a słuchaj, bo ja jestem członkiem tego zgromadzenia, ty się zajmuj sobą, ja się zajmę sobą. Jeżeli tak człowiek myśli, to stracił fundament. Już nie to, że buduje ze słomą, on stracił fundament. On nie będzie mógł powiedzieć o Jezusie, ponieważ on będzie musiał głosić: chodź do nas, bo tylko u nas jest Jezus. Chodź do nas, tylko u nas jest Jezus. A Jezus jest gdzie? Tam, gdzie są Jego uczniowie. Jeżeli ty jesteś uczniem Jezusa, to będziesz mówił: przyjdź do Jezusa. To jest najważniejsza podstawa. Popatrzmy, Filip wyszedł naprzeciw eunucha. I teraz co w naszym zrozumieniu powinien zrobić Filip? Eunuchu, chodź do nas. Ty musisz najpierw u nas się ugruntować, a później wrócisz do swojej Afryki. Nie jedź tam, bo tam strasznie, tam nie ma pewno jeszcze chrześcijan ugruntowanych i przygotowanych. Ale co zrobił Filip? Powiedział eunuchowi prawdę, ochrzcił go i eunuch pojechał szczęśliwy swoją drogą. Kto był z eunuchem? Jezus. Jeżeli my zgubimy Jezusa, że On jest Panem, to wtedy zaczniemy rzeczywiście zastępować Jezusa. Człowiek musi doznać pewnych rzeczy w swoim życiu, żeby był ugruntowany i pewny, na kim jest zbudowany. Dlatego Jezus przyniósł też cierpienia. Prawdziwe cierpienia, nie dlatego, że ktoś czyni zło i cierpi, tylko cierpi dlatego, że należy do Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, bądźmy pewni i zdecydowani. Pan wyraźnie powiedział, i dlatego tu jest to w liście do Koryntian użyte to słowo: kto by niszczył świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Niszczenie można zacząć tylko tak naprawdę, kiedy zaczyna się podkopywać fundament. Kiedy budowla się, tak jak ta woda, podmyła fundament i się zawali w tym momencie, jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma tej mocnej skały, na której stoimy. Nigdy nie zgubmy Jezusa. Co mamy w Jezusie? Nowe życie. Co mamy w Jezusie? Walkę z grzechem? Czy czynienie dobra? Co mamy w Jezusie? Przecież walkę z grzechem myśmy stoczyli, kiedy przyszliśmy do Jezusa. Ta walka z grzechem pozostała z tyłu. Teraz pozostało co? Niesienie dobra. A człowiek nadal, jeżeli walczy z grzechem, to jakby nie potrafi powstać i zobaczyć, kim jest Jezus. Nadal toczy stary bój. Wraca do starych rzeczy. Zamiast stanąć i zacząć budować dobrą budowlę. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, które przygotował dla nas wcześniej Bóg. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Kim jest dla mnie Jezus dzisiaj? Co ja mogę powiedzieć o moim Panu Jezusie Chrystusie? Do czego On mnie dzisiaj doprowadził? Kim jestem dzisiaj dzięki Niemu? Jaką stanowię wartość dla Jego Kościoła, dla Jego ciała? Co niosę ze sobą? Czy łączę, czy dzielę? Mi nie chodzi o to, że może być na przykład 1000 grup tutaj w Gdańsku. Może być 1000 grup na Karwinach. W każdym pokoju, w mieszkaniu grupa jakaś, która się spotka, by wielbić Jezusa. To nie jest rozdzielenie. Rozdzielenie jest wtedy, kiedy każda ta grupa czułaby się oddzielną grupą. Kiedy uznawałaby, że ona jest to rzeczywistą grupą, a ta druga grupa z drugiego piętra, to ona już nie jest złą grupą. Że ona jest już inną, złą, czy jakoś inną. Nie patrzyliby, czy w tej grupie jest mówione prawda o Jezusie. Do czego cię prowadzi teraz dana nauka? Czy do Jezusa? Czy do podziwiania czegoś bez życia w Jezusie? Posłanie Jezusa jest takie: albo żyjesz we mnie i dla mnie, albo nie żyjesz wcale, jesteś umarty. Nie ma ciebie jako żywego człowieka. I tam, gdziekolwiek jesteśmy, tam jesteśmy sługami Jezusa. Tam, gdzie jesteśmy, tam mamy służyć Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli Pan powie: wyjdź, pójdź tam, to pójdź tam i służ tam. Ale ty najpierw, to jest tak jak powiedziane, rolnik najpierw musi spożywać z plonów, które zasiał. Najpierw ty i ja musimy kosztować z tego, jak chodzimy z Jezusem, aby komuś pomóc zasiewać własne pola i pilnować wzrostu. Najpierw ty i ja musimy wiedzieć, co to znaczy żyć z Jezusem. Co to znaczy być na Jezusie. Kim jest dla mnie Jezus? I czy ja go reprezentuję tu na ziemi? Do kogo prowadzę tych, którym zwiastuję Jego? Czy słucham Jego słowa? Jakub mówi, że mądrość, która prowadzi do rozłamów, to jest zmysłowa, diabelska. Ona nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ale mądrość Boża prowadzi do łączenia. Pan powiedział, że chce mieć tu na ziemi takich, którzy by byli tymi, którzy naprawiają wyłomy uczynione przez naukę diabła, aby uczynili, naprawiali te wyłomy. Nie żeby mówili, a tam diabeł narozrabiał, tu zniszczył, tam popsuł, tam jeszcze coś poplątał. Ale jeżeli to widzą, żeby coś z tym zrobili, jeżeli kochają Jezusa i kochają tych braci czy siostry, którzy w tym momencie może są zaatakowani, może błądzą, doznają w tej chwili porażki i potrzebne im jest coś, co wypływa z Jezusa, aby powstali. Jakub mówi tutaj o miłosierdziu. Miłosierdziu, które zakrywa wiele grzechów i wychodzi naprzeciw grzesznikowi, aby go uratować. To jest coś, co przyniósł Jezus na ziemię. Przecież my wszyscy będziemy kiedyś w wieczności z naszym Panem. I tak samo jakby ktoś mi mógł powiedzieć, i gdyby teraz wszystkich tych nas zebrać, to czy nie padłyby tam słowa, przecież ty nie powinieneś tu być, ty się nie nadajesz do wieczności ze mną, my nie mamy wspólnego języka. My nie możemy być razem. Przecież to, co dzisiaj się dzieje na ziemi, to jest doświadczenie nas, czy my się nadajemy do wieczności. Bóg dzisiaj sprawdza nas, czy my się nadajemy do wieczności. Dzisiaj na ziemi jest ten sąd, który się odbywa nad wierzącymi. I każdy wierzący, który nie żyje w Jezusie, nie spotka się z Panem po to, żeby z Nim żyć w wieczności. W Świętej Tesalonicznej jest napisane o ludziach, którzy są nieposłuszni Ewangelii, że oni będą razem z tymi, którzy nie znają Boga. Co to znaczy Ewangelia? To jest radosna nowina o Jezusie Chrystusie, w którym myśmy zostali pojednani z Bogiem. A skoro zostaliśmy pojednani z Bogiem, to stanowimy jedno. Musimy głosić jednego, tego, który nas pojednał, Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w którym nie ma starego człowieka, który może sobie robić, co chce, bo Pan powiedział, że kto by nie wziął swego krzyża na siebie i nie poszedł za nim i nie naśladował go, nie może być jego uczniem, nie może poznawać tej nauki. Tak bardzo ważne jest, abyśmy to rozumieli. A człowiek, który niesie na sobie swój krzyż, to wie, że nie żyje już dla siebie, lecz dla Pana. A Pan chce uratować, nie zniszczyć. A więc zaczyna ratować, a nie niszczyć. I to jest piękna służba. Paweł, widzimy, jak usłużył Koryntianom. On im pokazał, ja nie jestem wielki, ludzie, upamiętajcie się, Apollos też nie jest wielki. Myśmy tylko zrobili to, co dał nam Bóg. Bo gdyby Bóg nam tego nie dał, to byśmy tego nie zrobili między wami. A przecież wzrost daje Bóg, upamiętajcie się. Przecież jesteście zupełnie zależni od Boga, jednego Boga, który daje wzrost. I teraz człowiek powinien się słuchać tego Boga. Co mówi Bóg? Poznawać wolę Bożą. Wiemy, i to słowa są Pana Jezusa, one nam stale się przypominają. Pan Jezus powiedział, wielu przyjdzie, będzie mówić Panie, Panie, ale ci, którzy wypełniali wolę Ojca, tylko będą ze mną. Co jest wolą Ojca? Jest to wyraźnie napisane w Piśmie. Co jest wolą Ojca? Abyśmy co robili? Abyśmy naśladowali Jezusa, abyśmy Go słuchali i abyśmy nieśli ten pokój Boży. Prawdziwy pokój z Bogiem. Nie doprowadzali do wojny, ale do pokoju. To jest oczywiście miecz, bo on powoduje wojnę w tych, którzy nie chcą pokoju. Czyli chcieliby chlubić się z ciała człowieka, którzy by się chcieli otaczać ludźmi, aby pokazywać, jak są mądrzy i doskonali. Ale głównie, jeżeli ty i ja chcemy, żeby jak najwięcej było zbawionych, to dla nas będzie najważniejsze, żeby człowiek był zbawiony. Nie pozyskujemy go dla siebie, lecz dla Pana. I gdziekolwiek by był w tej chwili, jeżeli jest Panem, to jest najważniejsze. Jeżeli żyje dla tego samego Pana, to chwała Bogu za każde miejsce, gdziekolwiek w tej chwili Pan go postanowi. Powinniśmy się modlić i dziękować za siebie nawzajem. Za to, że jako ciało Jezusa Chrystusa możemy reprezentować Pana. Jednego Pana i innego Chrystusa nie ma. Albo reprezentujemy tego Jezusa, albo żadnego. Byście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boże. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, do kogo należymy. W Jezusie jest nam dane zupełnie nowe życie. Wiem, że w starym życiu myśmy się kłócili. Kłóciliśmy się już jako młodzi ludzie, kłóciliśmy się na podwórku, kłóciliśmy się w piaskownicy, kłóciliśmy się w domu z bratem czy siostrą rodzonym, kłóciliśmy się z własnymi rodzicami, kłóciliśmy się w pracy, kłóciliśmy się w różnych miejscach. Uznawaliśmy, że my jesteśmy jakby najmądrzejsi, prawda? A kiedy przyszliśmy do Boga, czy to ma nadal być? Przecież Pan powiedział koniec staremu życiu. Od dzisiaj nie pozwalam ci się kłócić. Od dzisiaj będziesz co robił? Znosił to, cokolwiek ktoś by ci chciał uczynić, aby zanieść pokój. Dlatego Paweł powiedział, że oni stali się jak omieciny tego świata. Kto chce, może ich podeptać, kto chce, może ich pchnąć, uderzyć. Oni niosą Boży pokój człowiekowi. Oni już nie należą do siebie, lecz do Chrystusa. I oni nie chcą głosić siebie, lecz Jezusa. I to jest dobra lekcja. Każdy, który staje jako nauczyciel, musi pierwsze naśladować Jezusa, aby wiedzieć, o kim mówi. I co ten Jezus przyniósł na ziemię? I nieść to, co jest z Boga, że ja i ty mamy być przygotowani na przyjście Pana. I cokolwiek robimy, to musimy się zastanowić. Popatrzmy. Paweł w liście do Kolosa napisał tak. Cokolwiek mówimy czy czynimy, powinniśmy to czynić w czyim imieniu? W imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli teraz powiedzmy, obmawiasz brata i siostrę i nastawiasz negatywnie kogoś przeciwko niemu, nie ze względu na to, że ten człowiek bluźni Bogu, że głosi na przykład, że już się zmartwychwstanie dokonało, jak niektórzy głosią dzisiaj na ziemi, ale dlatego, że on ci się w jakiś sposób nie podoba. Czy to czynisz w imieniu Jezusa Chrystusa? Jeżeli teraz się chlubisz, że powiedzmy, no, ty zostałeś nawrócony przez tego wielkiego człowieka, a ty przez tego małego, to nie ma takiego znaczenia. Czy to też czynisz w imieniu Jezusa Chrystusa? Jeżeli coś robisz w pracy, dotykasz się jakiejś rzeczy, czy dotykasz jej się w imieniu Jezusa? I teraz my jesteśmy odpowiedzialni przed Panem. To jest budowanie na tej skale. Cokolwiek robimy, mówimy, powinniśmy się zawsze zastanowić, czy to teraz jest w imieniu Jezusa. Jeżeli nie, to my robimy sobie krzywdę, niszczymy siebie, tak mówi Słowo Boże. Niszczymy siebie i później czasami możesz oglądać ruinę chrześcijanina, ruinę świątyni, dlatego że ten człowiek nie pilnował swoich ust, nie pilnował swoich nóg, nie pilnował swoich rąk, jakby stał się jak taki oszołomiony. Zaczął postępować wbrew skale, na której został postawiony. Zaczął wracać do starych rzeczy. I wtedy Piotr mówi, że to jest właśnie jak świnia czy pies, który wraca i tarza się w starych brudach. I później ten człowiek nie znajduje już radości w chodzeniu z Jezusem, ale musi gdzieś znaleźć indziej radość. Człowiek nie może żyć bez radości. A więc później się zaczynają rozmowy chrześcijan o chrześcijanach. A ten jest taki, a ten jest inny, a ten jeszcze gorszy. Tego zniszczy Bóg. Dokona tego do końca. Nie ostoi się ten człowiek. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, niszczeniem siebie jest wracanie do starych rzeczy. My musimy się pilnować i być czujni, trzeźwi. Każdy niechaj baczy, jak na nim buduje. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne dla nas. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa, że przyszedł rzucić ogień na ziemię i pragnął już, by on zapłonął. Popatrzmy, co się stało tym pierwszym ogniem, który został rzucony na ziemię. Pierwszym ogniem, który został wrzucony na ziemię, zaczęły się cierpienia chrześcijan. One ich skonsolidowały. One sprawiły, że oni się poczuli jeszcze bardziej jedno. Oni się siebie trzymali nawzajem, ponieważ oni cierpieli w tym samym imieniu. One ich zbliżały do siebie. To był taki ogień rzucany, który spowodował, że zostało wypalane to wszystko, co było z tego świata, co rozdzielałoby ludzi, które by powiedział, ten jest taki, a ten jeszcze inny. I ten ogień dzisiaj dotyka nas. Ogień cierpień dla Pana. Nie cierpień dlatego, że czynimy zło. Ktoś powiedział, że ty obmawiałeś kogoś i dlaczego to robiłeś i cię zaatakował za to. Nie. Ale jeżeli mówiłeś o Jezusie i kogoś prowadziłeś do Pana, ktoś inny oskarżał cię o to, że zwodzisz człowieka i cierpisz z tego powodu, to ciesz się z tego, ponieważ to jest łaska u Boga, że możesz cierpieć dla imienia Jezusa. Paweł powiedział, że jesteśmy zwodzicielami, ale prawymi. nie zwodzicielami do złego, ale do sprawiedliwości, którą jest Jezus Chrystus. Dzisiaj Pan stoi przed nami tak bardzo wyraźnie, jak stał przed uczniami. Pokazuje nam się jako Pan, który powiedział: i wy bądźcie takimi jak ja. Każdy z nas musi być jako Jezus Chrystus. Wiemy o tym, prawda? To jest nauka biblijna. My musimy o tym wiedzieć. Nie wolno nam lekceważyć tych słów, ponieważ nie ostoimy się, kiedy przyjdzie Pan. Zwróćmy uwagę, zastanówmy się tak i rozważmy to. Ile widzimy tego pośród nas, tego zagubienia się ludzi wierzących, zagubienia się w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Dlaczego? Dlatego, że człowiek odwrócił oczy od Chrystusa i znalazł radość w jakimś swoim miejscu. Jak bardzo kochasz swego brata z twojego zgromadzenia, kogo widzisz codziennie, z kim się spotykasz, kto bardzo ci się podoba, dobrze z tobą rozmawia. Jak bardzo kochasz twojego brata, który przyjechał, powiedzmy, z Radomia i znalazł się w tym zgromadzeniu. Jak bardzo go kochasz. Pan nie powiedział: kochaj jednego więcej, drugiego mniej. Prawda? Pan powiedział: kochaj jednego i drugiego tak samo. Pan nie powiedział: rozgraniczaj między tymi, z którymi się tak często spotykasz, a między tymi, których pierwszy raz zobaczyłeś. Dlaczego tak wielu chrześcijan, kiedy trafia na zgromadzenia chrześcijańskie, przyjechali skądś z daleka, czują się osamotnieni, pozostawieni jakby sami sobie i widzą: ten z tym rozmawia, ten z tym. Oni zostali na uboczu. Nikt prawie się nie zaopiekował, ale zawsze mam nadzieję, że znajdzie się tam sługa Boży, który zobaczy tego człowieka smutnego i któremu nie będzie obojętne to i podejdzie i zaopiekuje się nim, ponieważ Jezus Chrystus pobudził jego serce. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. My nie jesteśmy, nie żyjemy już dla siebie. Ale jeżeli ktoś odejdzie ze zgromadzenia naszego i odejdzie zasmucony, że oni tylko kochają siebie nawzajem, a nie potrafią kochać kogoś innego, to on nie rozpozna w tym zgromadzeniu Jezusa. Ponieważ Jezus powiedział, że tylko po miłości rozpoznaje się miejsce, gdzie ja jestem. Dlatego nie ma tak, że kogoś bardzo lubię, ale kogoś, kogo mam często, to mogę zostawić i zająć się tym, kogo pierwszy raz zobaczyłem. Prawda? To jest o wiele cenniejsze w tym momencie. Trzeba umieć robić pewne rzeczy, dlatego że Pan chce tego, żebyśmy to robili. Czasami jest właśnie tak, że Pan pobudza nasze serca, pobudza naszego ducha i duszę i całych nas do tego, żebyśmy usługiwali tam, gdzie wiemy, że nie będziemy, powiedzmy, jakimiś prowadzącymi, nie będziemy tam kimś najważniejszym, ale żebyśmy tam usłużyli i odeszli. A oni, żeby skorzystali z tego, co myśmy im usłużyli. To jest Jezus. Nie idę gdzieś dlatego, żeby zająć tam priorytetowe miejsce i żeby pokazać, że jestem najlepszy i teraz ja przyjmuję to zgromadzenie, bo ja najwięcej wiem. To nie jest Jezus. Jezus jest tym, który prowadzi, aby coś zasiać. Paweł mówi: ja zasiałem, Apollos podlał, a wzrost daje Bóg. Ale człowiek, który zobaczył, że dzieje się coś złego, że ludzie tam są nauczeni zła, że ludzie tam, gdzie on poznał Jezusa Chrystusa, głoszą mu inną naukę. Naukę, że my jesteśmy jedynymi, prawdziwymi, niezbędnymi i koniec. Jeżeli zobaczył, że Jezus mówi coś innego, że Jezus Chrystus jest Panem, zobaczył to, to co ma zrobić? Uciec, schować się. Co ma zrobić? Spróbować coś zrobić, żeby naprawić tą sytuację. A jeżeli oni się okażą oporni, opuścić to miejsce. To jest też Jezus. I tą naukę stosował Paweł. Kiedy wszedł do synagogi, tutaj czytam, czy w Efezie, czy w Koryncie, on im głosił słowo, ale kiedy widział, że oni się nie upamiętowują, widział, że oni nadal przeciwko niemu występują, wtedy się od nich odłączył. Widział, że oni nie odbierają tego słowa o Jezusie Chrystusie. Głosimy jedność. Mówimy, że chcemy, aby Kościół był jeden. Co w tej sprawie robimy? Głosić to jest zbyt mało. Rozkoszować się nauką o jedności to jest zbyt mało. Co my robimy dla tego, dla tej sprawy? Gdyby, tak jak sobie mówiliśmy, gdyby Bóg chciał się pobawić w mówienie, to by powiedział sobie: niech będzie ziemia. Ale tak naprawdę ja nie chcę, żeby była ziemia. Zimy nigdy by nie było. Ale Bóg rzeki stała się ziemia. Bóg rzeki zapełniła się ziemia, tak jak mówiliśmy. To jest takie wspaniałe. Bóg rzeki stało się. Jeżeli ja mówię, że chcę jedności, to ja muszę zrobić, żeby ona się stała. Muszę coś w tej sprawie zrobić, uczynić. Ja muszę zacząć naprawiać wyłomy. Te diabelskie wyłomy. Ale w jaki sposób? Z pozycji teraz, że ja jestem najmądrzejszy, wiem, jak to zrobić. Z pozycji miłości. Ja muszę wiedzieć, że kiedy człowiek się podejmuje naprawiać wyłomy, to spadną na niego cierpienia. Bo często ci, którym będzie chciał pomóc, będą uważali go za największego wroga, który chce im zakłócić spokój ich wewnętrzny. Oni tak to mają pięknie poukładane. Wszystko jest tak pięknie, zespolone, w takim porządku, a teraz raptem ktoś im przychodzi i mówi, że przecież dla Jezusa to trzeba żyć całkowicie. Kiedyś my skończymy to życie na ziemi i wtedy, tak jak pamiętamy, będzie się liczyło tylko to, czy my należeliśmy dla Jezusa dzisiaj na ziemi. Już nie będzie się liczyło, ilu nas uważało za wspaniałych mężów czy siostry Boże, ale będzie się liczyło to, czy ja wytrwałem do końca w Jezusie. To jest tak ważne. To się łączy z cierpieniem. Widzimy, kiedy Jezus przyszedł do uczonych w piśmie, wszedł do synagogi i zaczął im mówić prawdę, to co oni zrobili? Chcieli go zrzucić, chcieli go ukamienować, chcieli go zabić. A on im mówił prawdę o tym, kim jest Bóg. Nie oczekujmy, że ktoś, kto został zwiedziony i oszukany, momentalnie wszystko naprawi, wszystko odwróci. Potrzeba miłości, żeby to usunąć. Widzimy, że kiedy Jezus chodził po ziemi, wielu było przeciwko niemu i występowało mocne i zdecydowanie. Ile musiał nasz Pan mieć miłości, żeby nie zrezygnować, żeby pójść na krzyż i umrzeć za nasze grzechy? On nam pokazał, co to jest miłość. Nie miłość taka, że przyszedłem do kogoś i mu powiedziałem: słuchaj, Jezus jest naszym fundamentem, będziemy na nim wspólnie budować i starajmy się nawzajem w modlitwie sobie dopomagać, iść tą drogą. A on powie coś obraźliwego przeciwko tobie, że on już jest chrześcijaninem od 25 lat na przykład. I co ty mu będziesz mówić takie rzeczy, skoro on wie najlepiej, co to znaczy być chrześcijaninem? I ty się obraź, no to sobie bądź jak chcesz. No to trzeba też czasu. Popatrzmy, że kiedy przychodzimy do człowieka i głosimy Jezusa, to trzeba czasu, żeby on przyjął tą prawdę. Jak wiele czasu trzeba, żeby odwrócić kogoś, kto zabłądził? Jeszcze więcej miłości. Ponieważ ten człowiek już jest poraniony i obity. Ten człowiek już jest czasami zniechęcony do prawdy o Jezusie. Czasami jest zniechęcony do życia dla Jezusa. On by się najchętniej gdzieś czasami ukrył i schował. Wtedy co trzeba? Podwójną jakby pracę wykonać, żeby go z powrotem przyprowadzić do chodzenia z Panem, do życia dla Jezusa, tego nowego życia. W tym nowym życiu nie ma rozdziału między grzechem a czystością. Jest czystość. To jest całe nasze nastawienie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę otworzyli Mateusza. 3 rozdział, 11 wiersz. Jan powiedział takie słowo o naszym Panu Jezusie. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Popatrzmy, że Jan powiedział o Panu naszym Jezusie, że On będzie chrzcił nas Duchem Świętym i ogniem. I to jest prawda. Nie możemy uniknąć tego. Piotr pisze, że w swoim liście, dlaczego się tak dziwicie, skoro was to pali jak ogień? Te doświadczenia, te cierpienia, które znosicie, dlaczego się tak dziwicie temu? To musiało przyjść. Paweł mówi, czyż wam wcześniej już o tym nie mówiłem, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, cierpienia znosić będą? Czyż wam już wcześniej tego nie mówiłem? Pan Jezus był pragnącym, aby one już przyszły, ponieważ to dla człowieka, dla mnie i dla ciebie jest jedyną szansą, żebyśmy trwali w Jezusie, kiedy będziemy żyć dla Niego. Kiedy będziemy doświadczać, że świat jest przeciwny Panu, a chodzenie z Jezusem jest przeciwne temu światu. Moglibyśmy jeszcze wiele mówić na temat prawdy. Znamy ją, ale chcę powiedzieć taką jedną jeszcze rzecz, że nie jedną. Co uczynił dla nas Jezus, kiedy przyszedł na ziemię? On przyszedł nas oczyścić z naszych grzechów. Aby człowiek, który został zrodzony na nowo z wody i z ducha, zaczął myśleć o tym, co miłe, dobre i pożyteczne. Aby zaczął w nowym życiu pełnić wolę Ojca. Diabeł przyszedł, aby zakłócić to. Diabeł przyszedł, aby zniszczyć to. I teraz ty i ja musimy rozważyć, czyj głos chcemy usłuchać. Czy Jezusa, który powołał nas do zupełnie nowego życia, w którym nie ma nienawiści, złości, gniewu, w którym nie ma takiego wyrzucania komuś, ile to on mi zła uczynił, nie w sensie takim, powiedzmy, nawet często chrześcijańskim, ale takim jakimś innym. Ale jest zupełnie coś nowego. Nasz grzbiet musi być przygotowany na to, aby ktoś mógł po nim nawet podeptać. Nasz policzek musi być przygotowany na to, żeby ktoś mógł go uderzyć. Nasza duma została na krzyżu. To jest nowe życie. Zupełnie nowe dla Pana. Wszystko, cokolwiek chcę dzisiaj uczynić, to chcę, aby Jezus był uwielbiony i wtedy jestem błogosławiony przez Niego. Choćby to była taka słabiutka budowla, jak słoma, nie stoję się, ponieważ moją nadzieją jest Chrystus. I nie głoszę nikogo innego, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. A największą chlubą jest to, że zostałem ukrzyżowany na krzyżu wraz z Jezusem, aby już stary Adam nie miał prawa czynić tego, co zechce. Aby nowy Adam czynił to, co zechce. I to jest chrześcijaństwo, do którego powołał nas Chrystus. Kiedy staniemy przed Panem jako ci, którzy poznaliśmy Ewangelię, z tego zostaniemy rozliczeni przed Panem. Tak jak rozliczał swoje sługi. Co zrobiłeś z talentami, które ci dał Pan? Do czego służą talenty? One nie służą do tego, żeby zabijać. One służą do tego, żeby leczyć, uzdrawiać. Prawda? A więc każdy z nas odpowie, co myśmy zrobili w Kościele Jezusa Chrystusa z tym, co dał nam Pan. Ty masz na przykład taki dar, że potrafisz ugościć kogoś i ktoś u ciebie może znaleźć serce otwarte. Czyń to i nigdy nie ustań. Choćby jeszcze iluś tam przyszło i naruszyło, próbowało naruszyć ten dar. Czyń to, bo czynisz to dla Pana, nie dla siebie. Jeżeli masz dar mowy, czyń to. Choćby wielu ci chciało zamknąć usta, głoś to, ale dla Pana, nie dlatego, żeby się ludziom podobać. Jeżeli masz dar wiedzy, to przekazuj ją też innym, aby inni mogli z niej korzystać. Nie ciesz się, że tylko ty wiesz i nikomu nie powiesz, bo dlaczego ktoś inny miałby korzystać? Niech sobie popracuje, niech sobie weźmie skądś tam. Podziel się tym, co masz, ponieważ to jest tak cenne dla nas wszystkich. Nie trzymaj tego dla siebie. Czasami człowiek coś poznał i trzyma dla siebie. Podziel się i powiedz też, aby inny mógł się nauczyć czegoś. Masz dar wiary, wspólnie darem. Masz dar prorokowania, obsługuj nim zgodnie z wiarą, jaką masz. Niech każdy z nas usługuje. Czy wierzysz w to, że jakikolwiek członek Kościoła Jezusa Chrystusa nie ma żadnego daru? Ja nie wierzę, ponieważ Pan nas posłał jako sługi, a sługa musi mieć czemu służyć. A więc każdy z wierzących otrzymał coś od Pana i musi to służyć dla dobra Kościoła Jezusa. To tak jak moja noga musi mi służyć, abym ja mógł pójść tam, gdzie ja chcę. Tak samo moja ręka musi mi służyć, aby mi podać kubę. Moje oczy muszą mi służyć, żeby mi pokazać obraz, który jest przede mną. One muszą wykonać to, do czego je przeznaczył Bóg. Moje oczy nie będą nogami, ani nogi oczami. I tak samo jest w Kościele Jezusa. Zapamiętajmy, ja i ty, mówiąc, że jesteśmy chrześcijanami, mówimy zarazem, że ja wiem, że moją usługę spełniam w Kościele Jezusa Chrystusa. I wiem, co to jest usługiwać. Wiem, jestem pewien, co to znaczy, kim jest Chrystus, co On dla mnie uczynił i co On chce uczynić dla innych. Nigdy nie dam się pociągnąć kłamstwo diabelskie, żeby coś zniszczyć. żeby coś ustawić się, nastawić przeciwko. Ale pamiętajmy jedno, Jezus powiedział takie słowa: kto mnie miłuje, ten przykazania moje wypełniać będzie. Dlatego jest tak bardzo ważne wiedzieć, jakie są przykazania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo jest ważne je wypełniać, skoro Pan powiedział, że oznaką miłości jest wypełnianie Jego przykazań. Tak bardzo jest dobrze wiedzieć, co powiedział nam Pan. Pan Jezus powiedział do nas, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. A więc w Kościele Jezusa Chrystusa, jeżeli ja mam usługę czynienia dobra, które wyznaczył mi Bóg, tak jak mówi Paweł w liście do Efezjan, i ty masz usługę dobra, którą wyznaczył ci Bóg i którą ci Bóg przygotował na dzisiejszy dzień, to zrób to. Aby nigdy twoje czy moje nogi nie spieszyły do zła, aby się podzielić czymś złym. Takim roznosicielem zła jest diabeł. On się bardzo spieszy, żeby zło roznosić. Roznośmy to, co jest dobre. Raczej ratujmy ludzi, ale nigdy nie dajmy się oszukać. Bóg nigdy nie wyznaczył takiej miłości, która mówi, że nieważne, czy wierzysz w Jezusa, nieważne, jak żyjesz, jesteś moim bratem i koniec. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Jest powiedziane, że tylko w Jezusie jesteśmy sobie rodziną nawzajem. Jeżeli ty i ja jesteśmy w Jezusie, w tym samym Jezusie, to ten sam owoc będzie w nas widoczny. Drzewo, które jest zasadzone, dobre owoce ma wydawać. Te, które jest w ogrodzie Pana zasadzone. A więc po owocach poznamy, czy ty i ja jesteśmy tym drzewem, które spełnia zadanie w Kościele Jezusa. Ale jeżeli w twoim życiu była taka nauka, nastawienie przeciwko komuś innemu, który też wierzy w Jezusa Chrystusa, ale jest gdzie indziej, czy brak miłości do tego kogoś, który należy do Jezusa, ale nie znasz go tak dobrze, to odwróć się od tego. To nie jest nauka Boża. Masz rozpoznawać swoich braci i siostry. Po czym? Po chodzeniu w światłości Pana. Po głoszeniu Jezusa. Czasami możesz rozpoznać swego brata czy siostrę, który jest w upadku, który gdzieś się zagubił. Ale kiedy go spyta się o Jezusa, to on, jego wnętrze całe odpowie na Jezusa. On kocha Jezusa, on oczekuje na przyjście Jezusa. Mogliśmy iść przez całą Biblię, pokazując, jak Pan powiedział, że tylko ci, którzy oczekują na Jego przyjście, będą gotowi. Którzy wyczekują przyjścia Jezusa. Teraz chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli jeszcze. Pan powiedział, bądźcie jak dzieci. Wystarczy, żebyś swemu dziecku powiedział, że dzisiaj będą goście w twoim domu i że oni przyjdą. Co robi twoje dziecko, malutkie dziecko? Co ono robi? Biega do okna, nadsłuchuje nad drzwiami i co chwilę przybiega, czy to już. Nie da ci spokoju. Dzieci Boże, przecież to jest do nas. My też powinniśmy się tak zachowywać. Wyglądać Pana, nadsłuchiwać przy drzwiach, czy nie nadchodzi i pytać się, kiedy to nastąpi, Panie? Kiedy przyjdziesz, aby nas wziąć do siebie? Tak jak te dusze nawet wołały tam pod ołtarzem, kiedyż to, Panie, się stanie? Kiedy się to stanie? Nie możesz tego stracić. Stracisz to wtedy, kiedy stracisz chodzenie z Jezusem. Wtedy oczekiwanie na Jezusa zostanie usunięte na bok, a religijność zajmie to miejsce. Nie pozwól na to. Religijność to jest śmierć. Nowe życie to jest dopiero życie. Życie dla Pana i słuchaniu tego, co mówi Pan. Ja myślę, że nie trzeba dzisiaj apostoła Pawła, żeby przyszedł do nas i pouczył nas w tej sprawie. Dzisiaj Bóg ma następnych Pawłów, następnych Piotrów. Tak, to jest prawda. Czy w Polsce, czy we Francji, czy w Anglii, czy w Stanach. Oni tam są. Oni tam są. I trzeba usłyszeć, co mówi Bóg. Bóg sobie wyznaczył takich ludzi na ziemi, którzy mają widzieć i słyszeć, aby przypominać wierzącym ludziom, że chrześcijaństwo to jest nowe życie. Nie stare życie w nowym wydaniu, ale nowe bez starego. Amen. Niech to pozostanie w nas. Jeszcze niech Pan odbiera chwałę. Jeszcze coś powiem tylko. Gdzieś mi tak przyszło i to dziękuję Bogu, że mi tak przyszło, że modliłem się i tak przyszła mi taka myśl. Diabeł tyle lat się cieszył, kiedy cię niszczył, kiedy cię prowadził w swoim dziele. Niech teraz się smuci, że ty nie idziesz według jego słów. Niech się smuci, że ty nie idziesz tam, gdzie on idzie. Niech cieszy się Ojciec nasz w niebie. Niech cieszy nasz Pan Jezus Chrystus, że jego krew ma dla nas znaczenie. Niech diabeł już się nigdy nie cieszy, że Boże dzieci się dają pociągnąć w złą stronę i zdają siebie robić narzędzia, ale nie Boże, tylko diabelskie.